Popołudnie Wnet.
A my dzisiaj Państwu opowiemy jeszcze w Popołudniu Wnet o jednych wyborach, które przez chwilę były sławne, a potem ucichły. Mija niespełna miesiąc od wyborów w Mołdawii i już polskie media, ale i europejskie media zapomniały o tym, co się dzieje w tym jednym z najbardziej zdestabilizowanych państw starego kontynentu. W studio gość Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, nawet szef działu Kultura tegoż tygodnika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziennikarz podróżujący, który by na własne oczy widział, jak się wybiera władzę w Mołdawii.
Tak, jeśli Państwo czasami jesteście zmęczeni polityką w Polsce, czy oburzeni działaniami Timmermansa, czy Junckera w Brukseli, to muszę Państwu powiedzieć, że jest to przykład, w porównaniu z Mołdawią, to jest po prostu szczyt etyki, uczciwości i profesjonalizmu. Ponieważ Mołdawia jest najbiedniejszym i najbardziej skorumpowanym krajem w Europie i jednocześnie pokazuje, jak działają mechanizmy oligarchiczne na obszarze postsowieckim. I może podam przykład. Zaraz sobie opowiemy o niesamowitych fałszerstwach wyborczych, jakie 24 lutego...
Nie uprzedzajmy historii.
Ale podamy przykład, kto na przykład kandydował w tych wyborach. Legendą, która przedostała się do zachodnich mediów, w The Economist, w Washington Post była opisywana, był kandydat Ilan Shor, burmistrz Orgiejewa, pięknego miasta w środkowej Mołdawii, który w 2014 roku wraz z grupą współpracowników ukradł $1 miliard z budżetu państwa, z systemu bankowego. 1/3 budżetu Mołdawii wyparowała w ciągu jednego dnia. Obywatele musieli to spłacić, żeby wypełnić tę dziurę w budżecie. I Ilan Shor wysypał swoich współpracowników, więc jemu się upiekło. Taki nieformalny władca Mołdawii, Vlad Plahotniuk, oligarcha, który z tylnego siedzenia steruje i prezydentem, i premierem, wybaczył Ilanowi Shorowi, więc upiekło mu się, nie został aresztowany, ale został skazany na 7,5 roku więzienia. A mimo tego kandydował w wyborach, był burmistrzem Orgiejewa, dostał się do parlamentu, a być może na dniach okaże się, że będzie także ministrem.
Jak się ma 1/3 rocznego budżetu Mołdawii, to można w Mołdawii poszaleć.
Dokładnie, ponieważ on został burmistrzem Orgiejewa i za część tych skradzionych pieniędzy zainwestował w maleńkie miasteczko, znaczy na polskie standardy to byłby powiat, zainwestował, więc tam mieszkańcy Orgiejewa pod wpływem tych pieniędzy faktycznie, autentycznie poparli Ilana Shora, choć o fałszerstwach sobie za chwilę też powiemy. On jest takim populistą, który odebrał głosy socjalistom, pozornie jest niezależny, a tak naprawdę chodzi na pasku Plahotniuka, ale nie ma wyjścia, inaczej pójdzie do więzienia, bo ma za co.
No dobrze, to mówiłeś o tych fałszerstwach. Były wybory. Mówiono, że 50% poparcia zdobędą socjaliści, zdobyli znacznie mniej, bo 31,3.
Zgadza się. Przypomnijmy, że Mołdawia, kraik wepchnięty między Rumunię a Ukrainę, ma problem z separatystami, tak jak już dziś Ukraina z Donbasem, tak od 92 roku wschodnia część Mołdawii oderwała się z pomocą wojsk rosyjskich, które tam do dzisiaj stacjonują i tworzy nigdzie nieuznawaną republikę, Naddniestrzańską Republikę Mołdawską. Tam Rosjanie z Moskwy ich wspierają na różne sposoby i formalnie są przecież ci Naddniestrzanie obywatelami Mołdawii. Mają prawo głosu, choć nie na terenie Naddniestrza, bo nie jest on kontrolowany przez konstytucyjne władze. Natomiast mają swoje punkty wyborcze, gdzie mogą dojeżdżać, żeby zagłosować. I dojeżdżali w sposób specyficzny. Ja byłem w miejscowości Warnica, które jest wciśnięte w tą nielegalną Republikę Naddniestrzańską, ale należy do Mołdawii, jest kontrolowane przez rząd. I tam, proszę państwa, przez cały dzień w dniu wyborów przyjeżdżały autobusy wypchane do ostatniego człowieka wyborcami. Około 14, kiedy ta walka wyborcza się zaostrzała, ludzie, autobusy były tak nabite ludźmi, że gdy otwierały się drzwi, to oni się wręcz wypadali, wręcz na ziemię przepychali się, by to jeszcze...
Nadzwyczajna wola spełnienia swojego obowiązku obywatelskiego nimi kierowała, jak rozumiem.
Tak, ciekawe, że obywatele Naddniestrza, którzy uważają się za obywateli niepodległego państwa, jadą głosować do drugiego państwa tak tłumnie. Mieli prawo, formalnie. Natomiast autobusy były zorganizowane przez oligarchów, a oni dostawali pieniądze za głos, co jest już nielegalne. Ja w tej Warnicy byłem cały dzień, rozmawiałem z dziesiątkami ludzi i robiłem zdjęcia, bo Naddniestrzanie, wbrew przewidywaniom, o których wspomniałeś, nie popierali do końca socjalistów. To znaczy, nie tylko socjaliści kupowali u nich głosy.
Socjaliści, przynajmniej to jest siła prorosyjska na Mołdawii.
Tak, tam nie ma nic z socjalizmem wspólnego. Oni są, powiedzmy, obyczajowo konserwatywni, prawosławie, Moskwa. No to jest ta putinowska bajeczka dla przeciwwagi wobec Zachodu. I wydawałoby się, że Naddniestrzanie, czyli de facto Rosjanie,
powinni głosować za partią prorosyjską, czyli socjalistami.
Tak, ale według moich obliczeń połowa z nich tylko głosowała na socjalistów.
A druga połowa?
Na formalnie proeuropejską partię właśnie Plachotniuka, tego drugiego oligarchy. Więc proszę zobaczyć. Dwie rywalizujące ze sobą partie kupują głosy, że tak powiem, u tego samego środowiska. Więc proeuropejski PDM i prorosyjski Partia Socjalistów kupują głosy. $20 to była stawka za każdy głos.
Ale te wyniki pokazują, że PDM, czyli ta partia, no, też oligarchiczna, bo jak rozumiem, innych być nie może na Mołdawii przy tym systemie politycznym, płaciła o $1 więcej.
To znaczy, to są różne stawki, bo socjaliści faktycznie płacili 400 rubli naddniestrzańskich, a europejscy płacili $20.
No to ja bym brał do real.
Tak, to prawda, natomiast...
Ruble naddniestrzańskie mi niepotrzebne do niczego.
Tam jest specyficzna ordynacja wyborcza i około południa okazało się, że kandydaci w jednomandatowych okręgach idą łeb w łeb, ci od PDM i ci od socjalistów. Więc gruchnęła wieść w Tyraspolu i w Benderach, dwóch największych miastach Naddniestrza, że dodatkowy jest nabór, wsiadajcie ludzie, trzeba jechać głosować. Były też naciski od pracodawców, od sąsiadów i tak dalej. Więc ludzie ładowali się do tych autobusów, frekwencja wzrosła. Ludzie, proszę państwa, stali po 4-5 godzin na mrozie, żeby te $20 czy 400 rubli naddniestrzańskie dostać. To jest mniej więcej ta sama stawka, zależy jak liczyć. Natomiast było to tylko jedna z wielu metod fałszerstw. Niektórzy z państwa mogą pomyśleć, że nic nowego, bo w PRL-u również wykorzystywano różne triki, aby fałszować wybory, ale tam jakby wyboru de facto nie było, tylko było nabijanie frekwencji. A no tu była trzecia siła, która dawała jakąś nadzieję na wolność.
Rozumiem, i ci socjaliści, czyli Partia Socjalistów Republiki Mołdawii i ten bardziej liberalny PDM, to w zasadzie był jakiś wybór realny, to są dwie siły, które mają różne spojrzenie na sytuację wewnętrzną, na politykę ekonomiczną i na sprawy zagraniczne, czy to jest jedna, dwie strony tej samej monety?
Są to dwie strony tej samej monety, choć gra pozorów jest bardzo wiarygodna. Igor Dodon, obecny prezydent Mołdawii, socjalista, czyli prorosyjski, miał wielkie wsparcie od Władimira Putina, bywał u niego na konferencjach prasowych w Moskwie. Putin go wspierał także pewnymi posunięciami prawnymi, na przykład zezwolił 400 tysiącom Mołdawian w Rosji wrócić do Mołdawii, nawet tym, którzy już przekroczyli termin bezwizowej obecności w Rosji. Natomiast kiedy się przyjrzeć głębiej, okazuje się, że Vlad Plachotniuk, ten szef partii PDM, ale nie premier, nie pełniący oficjalnego stanowiska w rządzie, trzyma w garści swojego przeciwnika Igora Dodona. Prawdopodobnie ma jakieś kompromateriały na niego. Dodon dziś jest prezydentem, ale też 10 lat temu był ministrem i te interesy ciemne w każdej polityce, w każdej kadencji są. Kilka miesięcy temu mołdawski internet taki filmik okrążył, w którym prezydent Dodon zrywa się na widok Wlada Plachotniuka, żeby się z nim przywitać, a Plachotniuk, przypomnę, tylko poseł. Klepie prezydenta po ramieniu, sieć sobie nie trzeba. Proszę sobie wyobrazić, że poseł... Bo
dystans zer na koncie jest tutaj decydujący, a nie funkcja polityczna.
Zdecydowanie tak, oraz też te wpływy nieformalne. No. Natomiast jest partia, która budzi pewne nadzieje. Jest to blok polityczny AKUM, no złożony z dwóch partii powiedzmy, który jest autentycznie proeuropejski, prozachodni. Jego liderzy są wykształceni na zachodnich uczelniach i mają ładną kartę polityczną. Nie są do tej pory w żadne skandale polityczne zamieszani i dlatego byli podtruwani przed wyborami. Ich wyniki w szpitalach, wyniki lekarskie wskazywały od 4 do 9 razy większej dopuszczalnej ilości metali ciężkich w organizmie. Maja Sandu, jedna z liderek tego bloku demokratycznego, bloku AKUM, jest podejrzewana przez reżimowe media o to, że jest lesbijką. No to jest 40-letnia kobieta, nie ma męża. Jakiś filmik, w którym rzekomo ona całuje się z kobietą, obiegł też internet i tamtejsze media, choć jest tak niewyraźny ten filmik, że to można powiedzieć, że to ty tam byłeś tak naprawdę, a nie Maja Sandu. Więc robi się wokół nich różnoraką propagandę i oni nie mieli pieniędzy na kampanię wyborczą, były liczne fałszerstwa, więc to AKUM, które mogło być czarnym koniem tych wyborów, de facto ma 26 miejsc w 101-osobowym parlamencie, więc jest trzecią siłą. Zostało zmarginalizowane, ale przecież tych fałszerstw było więcej niż tylko turyści z Naddniestrza. Mogę opowiedzieć o tym, że w Orgiejewie, właśnie w tym partii Ilona Szora, były na przykład przy punktach wyborczych grille z kiełbasą i wódką. Można było głosować i dostać poczęstunek.
A, to stary białoruski, chociażby białoruski, czy w ogóle postsowiecki zwyczaj, żeby była zakąska, bo inaczej wybory się nie liczą i wielu mieszkańców uważa to za coś naturalnego i oczywistego. To mamy ten blok AKUM, a propos tej liderki, to wydaje mi się, że gdyby internet obiegł filmik, gdzie całuje się z dziewczyną, nie byłoby to niczym szokującym. A na poważnie, kiedyś brałeś udział w marszu, nie tak dawno temu.
Tak, tak.
Marszu unionistów, którzy szli z Mołdawii do Rumunii. Oni jakoś się w tych wyborach odnaleźli na jakichś listach?
To jest bardzo dobre pytanie. Z Rumunii do Mołdawii to jest środowisko nie tyle polityczne.
Ale szli też w drugą stronę,
tak,
niektórzy.
Tak, i społeczne, które jest, to środowisko jest zwolennikiem połączenia Mołdawii i Rumunii w jedno państwo. Istnieją bardzo silne przesłanki ku temu, że tak naprawdę Mołdawianie to część narodu rumuńskiego. Te dwa kraje się połączyły w XIX wieku, ale Rosja część tej Mołdawii zagarnęła i z tej części dzisiejsza Republika Mołdawii powstała. Natomiast unioniści, oni w latach 90. to jako różne bloki polityczne mogli liczyć na 20% poparcia, ale reżim oligarchiczny przekupił ich i rozbił. Dziś społeczeństwo jest bardzo podzielone. Unioniści kandydowali z różnych partii, nie stworzyli jednego bloku. Ich głosy zostały więc bardzo mocno rozproszone i żaden jasno deklarujący się unionista nie znajduje się w parlamencie. Po tych wyborach w Mołdawii, proszę państwa, zapanowało głębokie przygnębienie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili, że nigdy takich fałszerstw nie widzieli. Takiej szopki z wyborów nie robiono nawet w czasach sowieckich, jak oni mówią, a dodajmy, że raport OBWE, która to OBWE obserwowała te wybory, raport na 35 stron znormalizowanego maszynopisu o fałszerstwach wyborczych wspomina jednym zdaniem.
Ja mam swoje kontakty z obserwatorami OBWE, jednego bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam i tam zawsze jest tak, że jest dyskusja nad raportem i w każdym, szczególnie w tych republikach postsowieckich, ale w ogóle w Europie Wschodniej zawsze jest silna reprezentacja obserwatorów z Rosji i oni bardzo aktywnie protestują, jak się pojawiają jakiekolwiek elementy w oficjalnych raportach mówiące o fałszerstwach i często swoją masą wpływają na kształt raportów. I tak one są opisane.
Tym razem też była silna grupa z Polski, była silna grupa też z Niemiec i niestety zachodni obserwatorzy też zgodzili się, choć ten pierwszy raport, który został opublikowany, to jest taki wstępny raport. Pełny raport będzie za miesiąc i mamy nadzieję właśnie poprzez takie audycje dać sygnał też obywatelom, działaczom OBWE, że pewne przemilczenia będą zauważone, odnotowane i nagłaśniane, ponieważ tych fałsz też było więcej. No 100 tysięcy więcej głosów oddano, niż wydano kart wyborczych. 100 tysięcy więcej, tak? 35 tysięcy ludzi z Naddniestrza.
Ile milionów mogło głosować w Mołdawii?
Bo to jest 1 400 000 głosowało, 100 tysięcy kart.
Czyli mamy, szybko policzmy, 6% więcej głosów dorzuconych do urny.
Tak, plus Naddniestrze 35 tysięcy ludzi, plus nielegalna agitacja w dniu wyborów, ponieważ przed punktami wyborczymi byli agitatorzy dający...
To już daje 8, 9, 10% głosów, które zostały albo kupione, albo sfałszowane.
Tak, i jeszcze inne metody tam stosowano, różne sposoby tutaj. Co ważne powiedzieć, że Vlad Plachotniuk przedstawia się jako proeuropejski polityk, tymczasem korzysta z funduszy europejskich, ponieważ Mołdawia ma umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Mołdawia dostaje pieniądze od Unii Europejskiej pod warunkiem prowadzenia działań demokratyzujących, a w dniu wyborów pluje obserwatorom zachodnim w twarz i dalej przedstawia się jako spełniająca standardy demokratyczne.
To powiedział Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, który był w Mołdawii, pewnie tam jeszcze nieraz pojedzie, bo obserwuje to, co się dzieje w tym jednym z najbardziej zapalnych zakątków starego kontynentu, bo pesymiści mówią, jeśli ma wybuchnąć trzecia wojna światowa gdzieś w Europie, czy kolejna wojna, to pewnie to będzie w Mołdawii, a my tymczasem mamy połączenie z Andrzejem Rozpłochowskim, opozycjonistą z regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Halo, halo?
Tak, halo,
jesteśmy już na antenie, trochę w takich warunkach polowych. Pan wystosował list i apel i petycję do nauczycieli, żeby, a zwłaszcza do kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, o to, żeby jednak nie strajkowali.
Tak, oczywiście. Dlatego, że jako jeden z głównych twórców Solidarności w roku 1980 i aż do końca, przez cały rok 81, znam sytuację taką, że nauczyciele Solidarności nie strajkowali w ogóle. Wszyscy wtedy w PRL-u, jak ktoś miał ciężko, tak samo środowisko służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, to również nie. Dzisiaj nie ma już nikt hamulców i wszyscy chcą strajkować. I to jeszcze w taki sposób, że na przykład, żeby użyć dzieci jako zakładników, jako żywe tarcze w rozgrywce już czysto politycznej z władzą, że zobaczcie, co zrobimy, jeżeli nie dacie nam tego, co my chcemy. No to już jest bardzo brzydki szantaż. Oczywiście jego głównym kreatorem, jakby orędownikiem, jest Związek Nauczycielstwa Polskiego pod przywództwem już od wielu, wielu lat pana Broniarza, który sam ma się bardzo dobrze. Słyszałem, że on podobno ma dwucyfrową pensję miesięczną, więc on ma się bardzo dobrze i prawda, tak samo nie jest nauczycielem już od dawna, dawna. Nie wiem, czy nim był, czy nie był w ogóle kiedykolwiek. Ja uważam całą tą akcję za wielką chucpę, natomiast oczywiście solidaryzuję się z nauczycielami, którzy mało zarabiają. I ja wyznaję jednakże taki pogląd, że wszyscy zwyczajni ludzie w Polsce w każdym zawodzie za mało zarabiają. Wszyscy za mało zarabiają. Poza taką warstwą z najwyższej półki, prezesowo, dyrektorsko, tam, prawda, kierowniczą najwyższą, gdziekolwiek w korporacjach, bankach i tak dalej, to normalni, przeciętni obywatele polscy zarabiają po kilka razy mniej, aniżeli obywatele zachodniej Europy, starej Unii. A ceny mamy takie jak w Europie Zachodniej, czyli ceny mamy europejskie, dochody kilka razy mniejsze od europejskich. No i nie może być tak, że teraz obecna władza, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej albo stoliczku na krysie, prawda, może teraz nagle wielkimi podwyżkami i to decyzjami politycznymi takie wielkimi podwyżkami uszczęśliwiać wszystkie grupy zawodowe zaraz, natychmiast, od razu. No to jest niemożliwe. Zrobiono to, zaczęto to w bardzo newralgicznym miejscu, jak wiemy, aby zmniejszyć obszar najbardziej dzieci, najbardziej biednych i ich rodzin. To jest to 500+, które zmniejszyło bardzo, bardzo obszar największej biedy, najbiedniejszych dzieci i ich rodzin. I to są takie najważniejsze rzeczy. I powoli to się dźwiga, także widzę, że to jest czyste polityczne zagranie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na zasadzie krzyczycie, że macie tyle pieniędzy, no to dawajcie.
Ale teraz sytuacja też jest tak, trochę inna, bo strajk okupacyjny od 12 dni trwa w kuratorium małopolskim i tam już nie Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie działacze związani kiedyś z SLD, bo przypomnijmy, jednym z wiceprezesów ZNP jest poseł przez 3 kadencje SLD, ale działacze Solidarności. To nie od wczoraj, tylko często od wielu, wielu lat postanowili, że muszą zastrajkować, bo skoro innym grupom się poprawia, skoro, jak powiedział rzecznik Solidarności, rzecznik Komisji Krajowej Solidarności, podkreślił, że jeżeli rząd ustąpił policjantom, no to dlaczego inne grupy mają spokojnie czekać i dostawać pensje poniżej, no czasami progu ubóstwa, czy zdecydowanie poniżej stawek, które są na rynku?
Panie redaktorze, to są rzeczy bardzo złożone, jak zwykle Amerykanie mówią, diabeł tkwi w szczegółach. My wszyscy nie znamy tych dokładnych, tych wszystkich jednostkowych wyliczeń poszczególnych kategorii pracowniczych, także w nauczycielstwie. My doskonale wiemy, że nie ma jednej kwalifikacji nauczyciela. Są nauczyciele mianowani, niemianowani, różni tacy, kontraktowi, różne. To ja nawet nie wyznaję się akurat w tych zawiłościach. I powiem tak, no pewne środowiska, no tak, ja też słyszałem już wcześniej, że podobno jest strajk okupacyjny w oświacie w Krakowie. Solidarności dzisiejszej. No ja jeszcze raz powtórzę. Solidarność sprzed prawie 40 lat nie strajkowała nigdy. Solidarność nauczycielska nigdy. A w PRL-u ci, co mają siwe włosy, doskonale wiedzą, że wszyscy ludzie pracy, także nauczyciele, również mieli pod górkę, zarabialiśmy głodowe pensje. Więc tutaj wejście dzisiaj w strajk, no powiem tak, jest z jednej strony podanie ręki staremu komuchowi, panu towarzyszowi Broniarzowi. To mi się nie podoba. Ja rozumiem, że nauczyciele, nawet ci najmniej zarabiający, mało zarabiają. Ale wszyscy zwyczajni Polacy za mało zarabiają. Wszyscy zarabiają. Pielęgniarki za mało zarabiają, prawda? Cały personel w szpitalach, brakuje ludzi, nie ma komu opiekować się pacjentami, prawda? I tak dalej. Sam niedawno byłem w szpitalu 3 miesiące temu. Wiem, jak to wygląda. I to jest szpital wojewódzki, a cóż dopiero mówić o mniejszych ośrodkach. Wszędzie brakuje pieniędzy, wszędzie ludzie za mało zarabiają. To nie jest wyjątek. I powiem tak. Jeszcze nie ma egzaminów szkolnych, panie redaktorze, prawda? Jeżeli ten strajk trwa już ileś tam dni, jak pan powiedział, bodaj 12,
tak jest,
bo tam tak, w oświacie, no to do egzaminów, którymi nasza młodzież będzie niedługo zajęta, jest jeszcze jakiś czas. Jeżeli oni przerwą ten strajk, czy zakończą przed rozpoczęciem egzaminów, to jest inna sprawa. Przywódca Związku Naczelnictwa Polskiego, pan Broniarz, straszy zrywaniem właśnie egzaminów, prawda, nie wejściem nauczycieli strajkujących w egzaminy. To jest bardzo poważne. Ja tego nie popieram. Ja po prostu tego nie popieram. To jest niemoralne. To jest niemoralne, żeby dzieci w takiej sytuacji stawiać. Także ja mam nadzieję, że oświata Solidarności w Małopolsce, w Krakowie, jak weszła w akcję strajkową, mam nadzieję, że mają jakiś własny plan działania, własny, solidarnościowy, aby tą sprawę próbować rozwiązać, rozmawiać z rządem, który, jak słyszę codziennie, jest otwarty na rozmowy właśnie w sprawie podwyżek i tak dalej, ale oczywiście w możliwy sposób. Wspomniał pan, no dano policjantom, czy policjantom podniesiono o 1000 zł ich pensję jednorazowo?
Jednorazowo nie, ale w dwóch ratach będzie to 1100 zł. Najpierw 650, okay. Potem 450. Tutaj musimy postawić trzy kropki, ale do tej rozmowy wrócimy. Jasne, Andrzej Roszkochowski, opozycjonista, twórca, jeden z twórców Solidarności, był gościem Popołudnia Wnet prosto ze Śląska. Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.
Do usłyszenia. My mamy za 20 sekund godzinę 18, a to wyznacza kres dzisiejszego popołudnia, tak jak i każdego innego w Radio Wnet. Za chwilę Beatlemania.